Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Jarosław Kliński. Witam cię.
Witam serdecznie.
Jarek Kliński, niegdyś szef Stowarzyszenia Wiara Lecha, kibic Lecha Poznań, a także historyk. Historyk często przypominający na Facebooku wydarzenia dotyczące historii Polski, walk niepodległościowych, także historii Poznania i Wielkopolski. Byłeś już raz w wywiadzie z chuliganem, a dzisiaj spotykamy się ze szczególnej okazji. Jest to sprawa, która zawsze środowisku kibiców także była bliska. Mhm. Mamy do czynienia z atakami na Jana Pawła II. Na pamięć o nim pojawił się reportaż w telewizji TVN. Pojawiła się książka holenderskiego dziennikarza. Było takie wydarzenie po śmierci Jana Pawła II. To był 2 kwietnia 2005 roku. W przeddzień praktycznie tego wydarzenia odbywał się mecz Lech-Pogoń. Wówczas pojawiła się nieprawdziwa informacja o tym, że Jan Paweł II nie żyje. Zobaczmy reakcję kibiców Lecha wówczas na tę informację.
Wbiegł kibic na boisko. Przerwany mecz.
Uwaga, proszę Państwa, proszę wszystkich o powstanie.
No i coś, czego obawialiśmy się najbardziej.
W tej chwili kibice wymusili przerwę w grze.
Tak, kibice się domagają przerwania meczu. Jest to chyba zrozumiałe.
Smutne oczekiwanie w olbrzymim niepokoju przez wszystkich, nie tylko tu, na stadionie. Myślę, że nie tylko w całej Polsce. I ten mecz już nie zostanie wznowiony. Kibice opuszczają trybunę, piłkarze. Obu drużyn zbierają się na środku boiska. I mówi o odejściu od nas na zawsze jednej z najwybitniejszych postaci historii, jednego z najwybitniejszych Polaków. Kibice zaintonowali się. Czekaliśmy na informacje z Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Oczekiwaliśmy z nadzieją i w modlitwie. Teraz, jak wszyscy, przeżywamy ciężkie chwile. Jeszcze część kibiców pozostaje na trybunach, ale to zaduma, boleść i smutek. Oczywiście, a nie oczekiwanie na mecz. Ta, która dotarła tutaj także na stadion Lecha, ale również do całego chrześcijańskiego świata. Do całego świata, dla którego papież wielkim autorytetem brzmi tragicznie, ale nie jest potwierdzona. Kończymy naszą transmisję. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Okrzyki przerwij mecz. Kibic biegający na boisko. Płacz zwykłych ludzi, których by się nie podejrzewało o tego typu zachowania. Wreszcie Mazurek Dąbrowskiego, okrzyk dziękujemy. Właśnie przed chwilą sobie zdaliśmy sprawę, że to było 18 lat temu, więc dzieciaki, które wtedy się rodziły, mają dzisiaj 18 lat. Jak patrzysz na tą scenę na naszym stadionie i na to, co dzieje się dzisiaj, to co sobie myślisz?
To przede wszystkim był moment, którego ciężko jest opisać dokładnie słowami, bo można powiedzieć, że był wzruszający, poruszający, niezwykły, ale to nie do końca w sumie oddaje klimat tego wieczoru. To słowo klimat tego wieczoru też nie jest do końca na miejscu, ale nie bardzo znajduje jakiekolwiek słowo, które mogłoby ten opis zastąpić. Wszyscy z mojego pokolenia, z naszego pokolenia wychowywali się w obecności Jana Pawła II. Jego pontyfikat się zaczął, kiedy miałem 6 lat, w związku z czym tak naprawdę Paweł VI, Jan Paweł I to były osoby, które kompletnie były mi nieznane. Natomiast całe moje dzieciństwo i później dorosłe życie upływało pod pontyfikatem Jana Pawła II i w zasadzie nie bardzo sobie chyba wtedy wszyscy wyobrażaliśmy tak naprawdę, co oznacza jego odejście, a ten nieprawdziwa wtedy jeszcze informacja dopiero nam to w zasadzie uzmysłowiła, jak bardzo od niego wszyscy byliśmy uzależnieni, jak bardzo się do niego wszyscy przyzwyczailiśmy, że to ta obecność jego i opieka jest tam w zasadzie nam dana na stałe, że to się nie powinno tak skończyć, że to jeszcze dalej może trwać, a tymczasem nieubłagane prawa życia i śmierci spowodowały, że nam tutaj nagle jednak, mimo tego, że oczywiście wszyscy zdawali sobie sprawę, że prawdopodobnie to jest agonia, że to już jest koniec, że oglądamy ten spektakl przechodzenia z życia do śmierci na własne oczy, ale w zasadzie wszyscy z drugiej strony liczyli na to, że stanie się cud. Nikt chyba nie był przygotowany. Ten moment pokazuje tak naprawdę, jak bardzo byśmy nie przygotowani na tą śmierć papieża. Ale też to jest tak jeden chyba z trzech takich niezwykłych momentów w trakcie mojego życia, które pokazały, że w pewnym, że są takie sytuacje w życiu, w których świat realny nagle staje. On przestaje się liczyć to wszystko, co nas dzieli, co nas dotyka w sprawach bieżących. Okazuje się, że gdzieś tam nagle jesteśmy jakimś jednym narodem, który ma wspólną przestrzeń do życia, wspólne doznania, tak? To są śmierć papieża, katastrofa w Smoleńsku, czy atak Rosji na Ukrainę. To były takie te momenty, w których byliśmy krótko, bo to krótko trwają takie zrywy świadomości, czy mentalności, czy jak to ująć, społeczeństwo, ale się jednak trafiają, tak? I nie dają racji do końca ci, że Polacy są zawsze skłóceni, którzy nam to wmawiają, że się zawsze musimy kłócić i my sami to powtarzamy często bezrefleksyjnie. Są takie momenty, które nas jednoczą.
To było 18 lat temu, jak rozmawialiśmy. Spróbujmy jakoś wytłumaczyć to, no właśnie tym dzieciakom, które czy nie pamiętają Jana Pawła II, czy pamiętają jeszcze w sposób mało świadomy. Ja wtedy, kiedy naprawdę Jan Paweł II zmarł, siedziałem w knajpie. Był weekend w knajpie w Dziku. W tym momencie, kiedy zaczęły bić dzwony u franciszkanów na placu Bernardyńskim, została chyba jedna osoba w środku, która się dziwiła, co się dzieje, a cała knajpa wyszła. To znaczy nie jacyś wzorowi tylko katolicy, tak? Tylko wszyscy z tej knajpy w tym momencie ruszyli do kościołów albo do domu. Pamiętam, wsiadłem w tramwaj w dwójkę. Tam było trzech chłopaków takich, jak to ten mówią, w dresach i tak dalej. Oni się zdzwaniali. Jutro idziemy na mszę. O której są msze? Znaczy oni nie wiedzieli, o której się odbywają msze w ich parafii, czyli nie chodzili w niedzielę koniecznie do kościoła. Mówią na Nowinie 10, 17.30, 18.30. Ja to później w takim tekście wtedy opisałem. Więc to są sceny, które dla tych, którzy wtedy nie żyli czy nie żyli świadomie, mogą być czymś zaskakującym. Tym to, że i ci wierzący, i ci słabo wierzący, i ci wzorowi, i ci grzeszni, i ci zbuntowani, że właściwie wszyscy instynktownie nie porozumiewając się bez żadnego polecenia czy nawet rady, zrobili to samo. Jak to było możliwe? Wytłumaczmy, z czego to wynikało.
Wiesz, to jest w ogóle bardzo dobre pytanie i dotyka fenomenu Jana Pawła II, bo to nie był dla nas, przynajmniej tutaj dla Polaków, przywódca kościelny, katolicki tylko i wyłącznie. Myśmy go traktowali, chyba takie mam wrażenie, że to będzie może właśnie dobra odpowiedź na to pytanie. Myśmy go traktowali jako kogoś, kogo już od paru set lat nie mieliśmy, czyli jakiegoś takiego króla, tak, którego się, przywódcę narodowego po prostu. Nieważne, czy ktoś był wierzący, czy mniej wierzący, jak słusznie zauważyłeś, był liderem narodu dla tych wierzących, i dla tych niewierzących. Jan Paweł II nie był lubiany, tylko nie był lubiany w Europie. Miał swoich wielu przeciwników na świecie, ale w Polsce był poza sporem, tak? Jest poza licznymi, kompletnie niszowymi wydawnictwami czy środowiskami typu Nie i Fakty i Mity, które nie miały żadnego przełożenia de facto na obraz Jana Pawła w społeczeństwie. To wszystkie, dla wszystkich był autorytetem, bez względu na wyznanie. I to jest chyba odpowiedź na to pytanie. Część naszych kibiców zaniosła jakiś prowiant i picie na drogę tym wracającym kibicom do Szczecina, pogoni Szczecin, do pociągu. I to był chyba w zasadzie taki pierwszy z tych momentów, którymi potem media też epatowały, tak, tego narodowego, krótkiego, ale pojednania, tak, tych wymiany szalików, tych wspólnych...
No tak, ale tego szyi, tak później epatowano tak, że miało być pojednanie kibiców, nie ma pojednania, nie bo ma, się znowu tak, kłócą tak, i tak dalej. Ja z tego, co pamiętam, to tak mocno oparła na to pojednanie to Gazeta Wyborcza, która mówiła, o to będzie pojednanie. Później zmiany w świecie kibicowskim, moim zdaniem, te wydarzenia, to, że później marsze w wielu miastach nagle zorganizowały się wokół kibiców. Okazało się, że upamiętniające Jana Pawła II, że nie wiem, gdyby to było przed wojną, to by się zorganizowało, nie wiem, wokół harcerstwa, wtedy wokół różnych organizacji społecznych, nie wiem, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, wokół jakichś takich struktur, a tu się okazało wtedy, że organizuje się to wokół kibiców i chyba to, co później się stało, czyli ewolucja ruchu kibicowskiego w kierunku także zaangażowania patriotycznego, tożsamościowego, różnych tego typu rzeczy, pamięci historycznej przy zachowaniu buntowniczego i niepokornego stylu kibicowskiego. Ja miałem wrażenie, że Wyborcza myślała, że zaczną się zupełnie inne procesy, i potem mówi, no nic się nie stało. No właśnie zaczęło się, tylko zaczęło się nie to, co wy przepowiadaliście, tak?
No zdecydowanie. Zresztą mam wrażenie, że Wyborcza może makiawelicznie zakładała w ogóle z góry, że pokaże nadmucha balonik w postaci przesłania na pojednaniu wśród kibiców po to, żeby potem pokazać, a jednak oni są nic nie warci. Nikt sobie nie zakładał i nie dążył do tego, żebyśmy nagle stali się wszyscy razem braćmi, siostrami, którzy nie mają ze sobą żadnych konfliktów. Natomiast rzeczywiście był to taki, chyba słuszny to jest, zauważyłeś, impuls do tego, żeby przekuć to, co się działo po śmierci papieża, w to, co się działo później. To, co się tam wtedy zaczęło, wbrew pozorom się nie skończyło na tym, że po kilku dniach, tygodniach wszyscy wrócili do swoich zajęć i swoich niechęci, tylko rzeczywiście ten zasiew taki patriotyczny, historyczny później owocował tym, co się działo na stadionach, na oprawach i tak dalej.
Ojcze Święty, Ty byłeś prawie Bogiem, wielbiliśmy Cię tak jak ikonę. Jakoś słuchać ja dzisiaj nie mogę, że odszedłeś na drugą już stronę. Ty z odwagą na przekór miernocie dodawałeś nam wiary i siły, choć nie w smak byłeś czerwonej hołocie, jej czarne kule Cię nie zabiły. Nie opuszczaj nas dziś, Ojcze Święty, jak bez ojca nam żyć i świecznika, jak mam bronić przez życiowe odmęty, bez latarni, bez przewodnika. Mówią wiara, przenieść może góry, przecież z tobą cud zdarzał się stale. Popękały Berlinu już mury, pojednałeś nas ty z Jeruzalem. Jeszcze tyle jest złego na świecie, do wolności szlak trzeba ocalić. Nie zostawiaj w potrzebie swych dzieci, bo jesteśmy wciąż tak niedojrzali. Nie opuszczaj nas dziś, Ojcze Święty, jak bez ojca nam żyć i świecznika, jak mam bronić przez życiowe odmęty, bez latarni, bez przewodnika.
Ja w czasie trzech pielgrzymek Jana Pawła II jeździłem i robiłem reportaże z nich do tygodnika Gazeta Polska. Jest zabawne, jak zostałem tym reporterem papieskim, bo tak, bo był kolega z redakcji, nie powiem nazwiska w tej chwili, powiedziano, że ten jest bardzo pobożny i bardzo wzorowy, no ale to zrobi zbyt drętwo. Była inna koleżanka, również nie podam jej nazwiska, też dzisiaj znana, której mówili, no ta by może mogła zrobić, no ale ta jest chyba do, nie za bardzo praktykująca, to też może nie. No i potem mówią, a Lisiewicz tak, Lisiewicz no jest wierzący, praktykujący, no ale poza tym, no wiadomo, łobuz i kawał drania, no to może to on może zrobić ciekawiej, był jeszcze wtedy aspekt finansowy, bo te media niepodległościowe, patriotyczne były słabo. Ten Lisiewicz ma znajomych we wszystkich miastach, to nie będzie trzeba za noclegi płacić. Z tym, że ja byłem jedynym reporterem, który nie otrzymał akredytacji na pielgrzymkę Jana Pawła II w 97 roku, ponieważ moi koledzy wtedy dymili, rozrabiali, robili happeningi, obrzucili prezydenta Kwaśniewskiego jajami. No i ja nie otrzymałem akredytacji, przez to wymyślono mi najlepszą metodę robienia reportaży papieskich. Jeździłem sobie w PKS-ie, w pociągu, byłem w sektorach D i E, czy F na końcu, gdzie ci dziennikarze wożeni jednym autokarem albo jednym samolotem nie docierali. A tam działo się to, co najważniejsze, miałem wrażenie. I to, kiedy, bo potem pisano, że kremówki, tak, a encykliki nie. Dla mnie i kremówki, i encykliki były jedną całością. Kiedy Jan Paweł II w tych Wadowicach, gdzie ja dotarłem pod koniec mszy, mówił o tych ulicach, o tych konkretnych domach, o tym, że na tych mówili ogórcorze, na tych mówili tak. Kiedy widziałem, że w Polsce najbardziej udekorowane, i tak autentycznie było, były te dzielnice uznane za biedne i niebezpieczne, to coś się działo. To znaczy Jan Paweł II był takim człowiekiem, o którym nie mówiono tak jak o tych z telewizora oni. I chyba to jest też troszkę wyjaśnienie tych scen na stadionie na Bułgarskiej.
To rzeczywiście był człowiek, który gdzieś tam w sercu i w umyśle każdego człowieka zajmował odpowiednio poczesne miejsce, i to bez względu na to, czy to jest właśnie ten nielubiany z dwóch stron katolicyzm ludowy, czy ten wysublimowany, przeintelektualizowany na przykład krakowski, nie wiem, czy to jest jeszcze katolicyzm z Tygodnika Powszechnego, to nie dziwi wcale mnie, że tak najbardziej odbierane i najbardziej takie czyste przesłanie właśnie płynęło, czy docierało i do tych dzielnic, i do tych sektorów właśnie, do których w zasadzie powinno nawet dotrzeć bardziej niż do tych, którzy są tam w pierwszym rzędzie.
Jesteśmy w roku 2023. Po protestach tak zwanego strajku kobiet niechętny Janowi Pawłowi II portal OKO.press przeprowadził sondaż. Co się zmieniło po tych protestach w podejściu do Jana Pawła II i jego odpowiedzialności za patologię w Kościele? I wówczas zgodnie z oczekiwaniami pewnie zamawiających sondaż okazało się, że o 23% wzrosła liczba osób młodych, które myślą, że Jan Paweł II jest za to odpowiedzialny. Jednocześnie pojawiła się liczba zupełnie zaskakująca, to znaczy wśród starszego elektoratu o 16% wzrosła liczba ufających Janowi Pawłowi II w tych sprawach. Czyli mieliśmy sytuację, w której ci, którzy widzieli, ci, którzy wiedzą, jak się zmienił świat, jak się zmieniła nasza ulica, nie wiem, najprostsze rzeczy, nasze sklepy, ale przede wszystkim te rzeczy najważniejsze, nasza niepodległość od początku pontyfikatu Jana Pawła II, zareagowali wręcz odwrotnie. Natomiast młodzieży próbuje się zabrać Jana Pawła II. To znaczy, ja mam wrażenie, że to jest jakaś taka dogrywka. My kiedyś nim przegraliśmy, tak, ale w nowym pokoleniu to już my wygramy.
I wiesz co, to jest... Ja o tym też muszę powiedzieć, zastanawiałem się ostatnio, dlaczego tak się właśnie dzieje teraz. Bo wydaje się, że gdyby te wszystkie środowiska liberalno-lewicowe poczekały jeszcze spokojnie kilka lat, to liczba osób, które nie pamiętają Jana Pawła II i w związku z czym nie mają z nim takiej bezpośredniej relacji ani bezpośrednich wspomnień, no będzie rosła, tak? To jest nie do uniknięcia, a ci, którzy go pamiętają, będą odchodzili w cień. W związku z czym łatwiej byłoby zrobić rewolucję kulturalną, mentalną w tym nowym pokoleniach, kiedy po prostu tych ludzi będzie jeszcze więcej, którzy go nie pamiętają. Tymczasem próbuje się już teraz, tak, gdzie w zasadzie to pierwsze pokolenie wchodzi dorosłość dopiero bez Jana Pawła II Polskiego. Wydaje mi się, że to jest takie działanie na zasadzie ciągłego naruszania fundamentu, tak, szukania tego słabego punktu bez czekania już, bo warto z ich strony patrząc próbować, tak, podważyć pomnik Jana Pawła II, czy wręcz go obrzydzić, tak, zobaczyć, jak daleko można przesunąć granice w rzucaniu kalumnii. Trudno znaleźć w Polsce autorytet, który jako pierwszy się rzuci, tak, na Jana Pawła II i będzie powtarzał to, co może napisać swobodnie jakiś tam zachodni dziennikarz, to się bierze takiego dziennikarza zachodniego, tak, jako i potem w zasadzie się tylko w tych mediach liberalno-lewicowych pojawia pudło rezonansowe, które odpowiednio akcentuje, czy wybrzmiewa to jego wątpliwe ustalenia. I patrzymy, tak, jak daleko możemy przesunąć tę granicę, jak ile osób nam się uda przekonać do tego, żeby obrzydzić postać Jana Pawła II. I tak tą taktyką salami, starą komunistyczną taktyką salami, będzie się ten próg odporności społeczeństwa próbować przesuwać. Chciałbym przyrównać sytuację w zasadzie Kościoła, jak sobie wyobrażam ją w tej chwili, do katedry poznańskiej, tak, tuż po kolejnym zniewoleniu sowieckim, tak, gdzie tam próba ratowania substancji kończy się tym, że leci jedna ściana, zostają trzy i ten kościół polski mi się tak właśnie jawi, że te trzy ściany jeszcze stoją, ale oni tam wciąż będą kuli, a ten kościół na zachodzie to już zupełnie gruzowisko, w związku z czym tam rzeczywiście nie muszą już nic wiele robić, bo pozostaje tylko ten przaśno w ich mniemaniu ludowy katolicyzm w Polsce do ogarnięcia, żeby można było już przystąpić do
budowania. Eke Overbeck, tak się nazywa ten dziennikarz holenderski. On ma na sumieniu pewną rzecz, bo warto to powiedzieć. Chyba w 2013 roku wydał swoją pierwszą książkę Lękajcie się. Tam była mowa o tych patologiach w polskim kościele i on wziął tam jako główną postać, czy jedną z głównych, Marka Lisińskiego. Marek Lisiński okazał się po latach oszustem. Stwierdził to sąd. Wcześniej nawet Gazeta Wyborcza opublikowała tekst, że tak, Marek Lisiński, który miał być ofiarą molestowania, nie był molestowany, co więcej, nie był w ogóle ministrantem, bo miał być molestowany jako ministrant. Eke Overbeck wylansował go poprzez tą książkę, wylansował go wspólnymi występami, gdzie Onet pisał duet, dzisiaj występuje Marek Lisiński, Eke Overbeck. Marek Lisiński mówił to, ten holenderski dziennikarz mnie namówił, żebyśmy założyli fundację. Po czym mamy moment, kiedy wychodzi na jaw, kim jest naprawdę Marek Lisiński, że jest naciągaczem. I Eke Overbeck mówi, no może tak było w tej jednostkowej sprawie, nie wiem, ale ale dzięki tej książce sprawy poszły do przodu. Czyli nie ma tutaj, nie wiem, przeprosin, powiedzenia, tak pomyliłem się, stawiając na tego człowieka. Eke Overbeck jest człowiekiem, który jakby kopiuje jakieś mniemanie o kościele w różnych krajach na zachodzie, przekłada to na Polskę, co mu pasuje pod ten schemat, to jest okej, i nawet oszust w tym momencie jest okej. Dziennikarzom zdarza się czasem nabrać oszustowi i to się zdarza. To nie tak, że to od razu człowieka przekreśla, tylko jeśli z tym oszustem współpracowałeś długo, jeśli bardzo długo powtarzałeś jego wersję i mało teraz nawet się niespecjalnie od niego odcinasz, to kiedy wydajesz kolejną książkę i w równie apodyktyczny sposób podważasz rzeczy dla Polaków najważniejsze, no to co, jak to świadczy o twojej wiarygodności? Kiedy nie wyciągnąłeś wniosków z tego, że poprzednio tak strasznie się pomyliłeś.
Że to taka relatywizacja jest typowa dla argumentacji pod tezę, tak? Jeżeli założyłem sobie, że muszę koniecznie przedstawić polski kościół w równie złym świetle, w jakim się przedstawia słusznie, niesłusznie, bardzo często słusznie nadużycia popełniane przez duchowieństwo w kościołach zachodnich, no to nieważny jest świadek, tak? I tym gorzej dla faktów. Nie przeszkadza to w żaden sposób, żeby dalej w mainstreamowych mediach przedstawiać tego człowieka, który tą książkę kolejną wydaje, tak, na temat polskiego kościoła, jako osobę absolutnie wiarygodną, godną zaufania.
Powiem coś takiego, co może być zupełnie zaskakujące, ale był tu niedawno w wywiadzie z chuliganem Jędrzej Kody-Kodymowski, który o dziedzinie jakby zupełnie innej, o punk rocku, powiedział coś takiego: na naszej trójmiejskiej scenie zespoły, które kopiowały żywcem to, co jest z zachodu jako ideologia, były od razu zdyskwalifikowane, bo Sex Pistols śpiewali o królowej angielskiej i często te zespoły głosiły jakąś ideologię taką, no, mocno lewicową, czasem nawet komunizującą. Kiedy robiłeś punk rocka w Polsce, no to powinieneś atakować wtedy Jaruzelskiego, przyjmując tą samą formułę, szukając prawdziwych źródeł zła, zniewolenia, złego traktowania zwykłych ludzi, występując w ich obronie. No to robisz w ten sposób. I tutaj mamy, a kto tego nie dostrzegał, no to był przez nas postrzegany jako obciachowy. Kto tylko śpiewał o cierpieniu w Ameryce Południowej albo na Bliskim Wschodzie, to nie było, to nie było nasze. I tutaj mamy też takie jakby kopiuj wklej. Ja przeczytałem już dużą część, ściągnąłem sobie e-booka, żeby nie mieć tego w domu później w wersji papierowej, bo to gdzie ja to schowam. Natomiast obowiązkiem jest, żebym się zapoznał. Przeczytałem to, co było w internecie, jeden z tych rozdziałów książki i zabrałem się za tego e-booka. No i opisy holenderskiego dziennikarza są całkowicie ahistoryczne. Nijak mają się do rzeczywistości komunistycznej końca lat 50. Ta służba bezpieczeństwa, której on raporty szeroko komentuje, no właściwie wychodzi na taką siłę, no umiarkowanie pozytywną, no troszkę złą, bo oni troszkę wykorzystywali tą wiedzę do werbowania księży. Później ci księża, którzy się dali zwerbować, byli chronieni i mogli dalej prowadzić pedofilską działalność. Ci, którzy nie poszli, no to żeśmy doprowadzali do ich skazania. No ale przy tym, jak opisany jest biskup Wojtyła, że nie reaguje adekwatnie, no to ten dziennikarz sobie staje w roli takiego sędziego, który to ocenia. Ustalmy jedno. Biskup Wojtyła reagował na wszystkie te przypadki, reagował karząc tych księży. Pytanie, czy wystarczająco? Pewnie nie wystarczająco, tylko biskup Wojtyła nie czytał raportów SB, bo SB zwalczała jego i zwalczała Kościół. Wiedział o działalności Służby Bezpieczeństwa, wiedział, że jej celem jest rozwalenie Kościoła, wiedział, że celem władz jest rozwalenie Kościoła i ja mam wrażenie, no, że wyciągał ze stanu tej wiedzy możliwie najbardziej adekwatne wnioski. Tymczasem przychodzi dziennikarz z Holandii, który opisuje to na zasadzie kopiuj wklej z jakichś badania, jakichś afer na Zachodzie, nie uwzględniając zupełnie tego, co nie wiem, no ty jako historyk rozumiesz, tak?
No to jest oczywiste, że w takiej materii powinno się zachować kontekst, tak? Kontekst, który dotyczy również czasów, które się opisuje. Przykładanie takiej miary z zewnątrz, człowieka z zachodu, który kompletnie nie ma pojęcia, czym był system komunistyczny, do oceny zdarzeń sprzed 50 ponad lat, no to się po prostu w ogóle w aparacie historyka nie mieści, tak, bo to jest ahistoryczne.
Jest ktoś, kto ma podjąć mądrą decyzję w tej całej plątaninie, która wtedy różnych racji, różnych intryg, różnych działań, tak?
Oczywiście to jest sytuacja, w której pewnie nawet nikt z nas nie chciałby się znaleźć, żeby o tego typu sytuacjach rozstrzygać. Tym bardziej, że jak słusznie zauważyłeś, Karol Wojtyła nie miał wówczas jako biskup dostępu do materiałów ubeckich, w związku z czym jego działania, jego podejmowanie decyzji o karaniu kanonicznym tych księży polegało na tych informacjach, które ewentualnie mógł uzyskać od wiernych albo od jakiegokolwiek wywiadu środowiskowego przeprowadzonego od strony kościoła, w związku z czym pewnie posługiwał się najlepszą wiedzą, można założyć, jaką wówczas mógł uzyskać. Nie mógł też wiedzieć o wszystkim, o czym na przykład mówiono w raportach UB, które zresztą powstawały też głównie po to, żeby tych księży można było werbować, tak? I w związku z tym przesuwanie ich do innego środowiska nieraz też zapobiegało skutkom takiego werbunku. Inna też sprawa, że oczywiście polski kościół w dzisiejszych czasach tak ponosi sporą odpowiedzialność i niesie ten garb nieoczyszczenia się we własnym zakresie, co słusznie wytykał zawsze ksiądz Isakowicz-Zalewski. Gdyby tego typu działania podjęto od razu, tak, to myślę, że dzisiaj Belg, Holender czy ktokolwiek tam jeszcze został delegowany do tego tematu, nie za bardzo miałby już pole do popisu i pod tym względem trzeba o tym też pamiętać, że tutaj jednak jakaś tam poważna wina Kościoła naszego jest.
No właśnie, bo to jest tak, ja czasami widzę jakby zdarzenie dwóch przy tej okazji światów. Pamiętam, kiedy została ujawniona sprawa arcybiskupa Juliusza Peca. Tutaj Poznań, więc archidiecezja poznańska, wszystko jakby tak się zaczęło walić na głowę. W pewnym momencie idę tego dnia, gdzieś byłem w okolicach Ławicy, było jakieś przedszkole katolickie, prywatne, widzę siostry i pełno tych rodziców odbierających swoje dzieci, i z pełnym zaufaniem i nikomu w ogóle nie przychodzi do głowy, żeby patrzeć na to tak, jak w tym momencie patrzą media, tak, że o, to jest jakaś szajka. Z jednej strony jest to, co wszyscy mniej lub bardziej widzimy, ci, którzy są wierzący, praktykujący w parafiach, więc tysiące księży zaangażowanych pozytywnie w działalność Kościoła, także w wychowanie dzieci, potężna, ogromna robota. No, mało kto zetknął się z księdzem pedofilem. Czasami się krytykuje księży, że są, nie wiem, pazerni, za różne rzeczy się krytykuje księży i to jest okej. Z drugiej strony słyszałem taką anegdotę, że pewien znany hierarcha Kościoła katolickiego w Polsce w pewnym momencie jeszcze za życia Jana Pawła II mówi: my chcielibyśmy tutaj Ojca Świętego w jakiś sposób uczcić. No nie wiemy, czy postawić pomnik Ojcu Świętemu, czy może obok tutaj zrobić takie pensjonat dla młodzieży, która by przyjeżdżała i mogła tanio tutaj mieć nocleg, jak chce przyjechać na rekolekcję. No to mógł odpowiedzieć Jan Paweł II, mówi: tak, nie róbcie pomnika, zróbcie to pensjonat dla młodzieży, to jest moje przesłanie i tak dalej. Po czym tenże hierarcha po latach zbudował z tego hotel, z którego czerpie ogromne zyski, z marmurami i innymi rzeczami. Jest jedna i druga prawda w tym.
Czy musimy się liczyć zawsze z tym, że w temu środowisku liberalno-lewicowemu, a z drugiej strony też temu katolickiemu, postępowemu, zawsze będą koncentrować na tym, co na tych 2%, tak, 5-10% patologii. Natomiast nikt nie dba o przekaz medialny z taką samą siłą, który by pokazywał te 90 parę procent normalnych księży, normalnych parafii, normalnych zakonów, sióstr, które który to całe środowisko działa, Caritas, tak, na rzecz społeczeństwa. A tu musimy się też dodatkowo liczyć z tym, że ponieważ Kościół katolicki jest zawadą w budowaniu tego ich lepszego, nowego świata, no to te 2%, 5% tej patologii będzie zawsze tym w tych ich mediach pokazywane jako obraz, prawdziwy obraz Kościoła, tak? Ten margines, ten... Nie ma ludzi, nawet święci nie są bezgrzeszni.
No i odkąd pamiętam, cały czas idę przez życie własnym tempem, własną drogą, wersy notując w zeszycie. Nie jestem na szczycie, wiesz? Nie jestem nad, nie jestem tam, gdzie chciałem być, na swoim miejscu. I nikt mi nie skradnie chwil spędzonych z tobą, nikt nie wmówi mi, że jestem inną osobą, czyli durniem, głupcem. Epitetów parę dorzuć, a ja jestem po prostu zakochany w kolejorzu, wiesz? I mnie nie dziwi to, że mi się dziwisz, bo nie pojmą tego wcale ci, co nieprawdziwi, co nie wiedzą, co to pasja, co to wiara i tradycja. Bo liczy się nie tylko ligowa pozycja, ale miłość to tych barw, to herbu i to drużyny kolejorzu, my wspólnie do celu dążymy i rozpiera mnie duma, że należę do rodziny niebiesko-białej, rodziny kumasz.
Wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do kibiców i do tego szerszego wymiaru zarówno postaci Jana Pawła II, jak i ataków na Jana Pawła II. Były oprawy kibiców Zawiszy Bydgoszcz z Janem Pawłem II w rocznicę beatyfikacji. Za poprzednich rządów nawet zdaje się, że tą oprawę konfiskowano kibicom. Zawiszy Bydgoszcz, te łobuzy, ci kibole, ci ludzie, których my się boimy, jak jadą tramwajem i głośno śpiewają swoje piosenki, nagle w obronie Jana Pawła II. To, co dla nas jest oczywiste, może w przekazie społecznym być odbierane jako dziwne, ale gdy spojrzy się na ten wymiar narodowy tego, na to, czym to zwrócił w Gazecie Polskiej Codziennie uwagę ksiądz Robert Skrzypczak w wywiadzie, mówi, czym my się staniemy między Rosją a Niemcami, jeśli nasze najpiękniejsze postacie zmiesza się z błotem. Kim my wtedy jesteśmy, gdzie jest nasze miejsce i jak to wpływa na międzynarodową pozycję Polski. I o tym może teraz porozmawiajmy.
Że to jest bardzo celna uwaga, bo w gruncie rzeczy właśnie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby opluć i zniszczyć te podstawy, na których się opieramy. Wtedy nie będziemy mieli jakichkolwiek własnych autorytetów, to będziemy musieli przyjąć autorytety jakiegoś tam Timmermansa czy innych konów. Staniemy zdajszachtowani do tego poziomu, którym chciałoby być to nowe społeczeństwo europejskie, tak, gdzie nie będzie narodów, granic, a chodzi o to, żeby po prostu jakiekolwiek narodowe resentymenty nam skutecznie wybić z głowy. I tutaj wcale mnie to nie dziwi, tak, ani nie szokuje, ale spodziewam się kolejnych tego typu ataków, no bo gdzieś wciąż jeszcze uwiera wyraźnie postać Jana Pawła II, te środowiska na tyle mocno, tak, że czują się, że muszą po prostu go w jakikolwiek sposób zniszczyć, żeby mogli przeprowadzać te swoje inżynierskie eksperymenty na społeczeństwie. Lech Poznań ma rodowód mocno katolicki, bo przecież powstał jako klub parafialny na Dębcu i w ramach tego katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży funkcjonował na samym początku swojej działalności. I pamiętam, że myśmy też po śmierci papieża odwołali się do tych korzeni, wieszając taki specjalnie przygotowaną flagę. To był chyba mecz wyjazdowy z Semiką Wronki we Wronkach. Totus tuus, i podkreślał ten napis dodatkowo jeszcze te też nasze katolickie korzenie,
no,
lechowe.
Pamiętam flagę Lech Poznań Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
Tak,
no i to wzbudzało kompletne zaskoczenie, a mówiło o tradycji i o czasie powstania Ludwii Dębiec.
Dokładnie, więc myśmy się do tego również z pełną świadomością odwołali. Ta flaga zresztą później trafiła, myśmy ją zawieźli jako Stowarzyszenie Wiara Lecha do Muzeum w Wadowicach. Przekazaliśmy tą flagę siostrom, nie wiem, co się temu później stało, ale trafiła z płotu w dobre miejsce. Myślę, że to... No i też nie byliśmy wyjątkiem, ani Zawisza Bydgoszcz, ani my, tak? No to jakby wszyscy podskórnie czuli, że po prostu tak trzeba.
Ta tradycja klubów, w tym klubów poznańskich, to jest bardzo charakterystyczne, że jakby źródło tego, z czego się wzięło współczesne kibicowanie, wychodzi od tego typu rzeczy. No, mamy pod bokiem Wartę Poznań i jej piękną historię i początków, bo wtedy, kiedy powstawała Polska Liga, to Warta Poznań była jednym z czołowych klubów, dwukrotnym mistrzem Polski, a Warta to była nie tylko Warta od rzeki Warty, ale także od stania na straży polskości, od Warty na straży polskości. Pierwsi piłkarze i działacze, bo to wtedy słabo się odróżniało, tak ginęli w pierwszej wojnie światowej i podobnie jest z tradycją wielu klubów lwowskich, Pogoni Lwów, klubów krakowskich, także Legii Warszawa, która była od legionistów Piłsudskiego, i że ten duch, jeśli kibice się interesują tą tradycją, historią, to sięgają do tych korzeni, tak?
No tak, wtedy się właśnie, nawet jeśli wcześniej o tym nie wiedzieli, tak, to wtedy się dowiadują i bardzo często przyjmują ten bagaż, który niesie ze sobą historię klubu jako swój. I potem to się na tych trybunach nam pięknie rysuje w różnych różnego rodzaju prezentacjach, choreografiach. Lech Poznań już był klubem, który w wolnej Polsce powstawał, ale te kluby, które mają dłuższy rodowód, no, to są w zasadzie kluby, które tak jak towarzystwa gimnastyczne czy strzeleckie, tak, one miały jasny cel u zarania swojego powstawania, tak, żeby tą polskość
grzebić. Polonia Bytom, tak? Jej nazwa, tak?
Dokładnie. Nie tylko krzewić, ale utrwalać, tak? W związku z czym one miały jasny rodowód patriotyczny, a jednocześnie katolicki, bo najczęściej tak się zdarzało, z wyjątkiem oczywiście Galicji. Nasi zaborcy tutaj byli albo protestantami, albo prawosławnymi, w związku z czym wiadomo, że jeżeli klub polski, to musiał być klub katolicki. Bardzo często też te katolickie korzenie gdzieś tam się wtedy w tej historii starszych klubów w Polsce pojawiają.
Pomyślmy trochę, spróbujmy zrobić burzę mózgów, jak z tą prawdziwą historią dotrzeć do dzieciaków. Tak, dzieciaki kontestują, buntują się i to jest normalne. Przez 4 lata rządów PiSu raczej nie powstała żadna kontestacja młodzieżowa wobec niego. Mówię jako ktoś, kto różne kontestacje młodzieżowe, jak sam był młodzieżą, organizował. No bo przez 4 lata, czy to były protesty tam lekarzy, czy prawników, czy miało być studentów, to przychodziły te same osoby, które raz były lekarzami, raz prawnikami, raz studentami, jeszcze ubekami, co najgorsze. Później to się udało właśnie przy okazji tego strajku kobiet. Z drugiej strony te tak zwane julki, które poszły na strajk kobiet, bardzo często przychodziły pod konsulat rosyjski protestować przeciwko ludobójstwu na Ukrainie. Czyli dzieciaki same w sobie nie są złe. Dzieciaki zawsze szukają, tak? Eksperymentują ze złem, eksperymentują z dobrem. To się wszystko miesza. Sami byliśmy takimi dzieciakami. W jakiś sposób ta prawda jakimiś kanałami później do nich dociera. Co da się zrobić w tej chwili? Powiedz mi na podstawie twojej wiedzy, chociażby tej także ze świata kibicowskiego.
Ja nie mam gotowej recepty, bo to się niestety zmienia. I pewnie zawsze się będzie zmieniać. No wiadomo, młodzież się zawsze będzie buntować przeciwko temu, co zostaje na progu dorosłości. Więc dzisiaj łatwiej jest tak naprawdę tą młodzież buntować tej stronie sporu politycznego. Bardziej wydaje mi się, że z czasem jednak dorastania światopogląd nie jest czymś, co jest dane raz na zawsze, tak? On się zmienia pod wpływem bardzo różnych czynników, doświadczeń życiowych i tak dalej, w związku z czym człowiek z czasem konserwatywnieje. Mi się wydaje, że na siłę młodzieży się nie przekona, tak? Ani nie przekona się ich na 100% akademiami ku czci, transparentami i tego typu rzeczami, bo to po prostu nigdy nie działało i nie działa. Tak? W związku z czym albo rzeczywiście trafiać będą do takich oddolnie działających środowisk, jakimi są wciąż jeszcze środowiska kibicowskie, albo po prostu z czasem większość z nich dojrzeje w sposób naturalny. Tak, no, część zostanie urbanami, no to jest niestety nieuniknione, na to nic nie poradzimy. To będzie ich problem, nie nasz.
Te fale w różny sposób przebiegają. Tak, mieliśmy za poprzednich rządów Tuska, Platformy, PSL-u modę, rozpoczęcie się buntowniczej wtedy mody oddolnej na żołnierzy wyklętych. Mieliśmy ten patriotyzm coraz więcej znaczący w rapie, w hip-hopie. Mieliśmy te koszulki patriotyczne, nad którymi lamentowała Gazeta Wyborcza, że jak to takie łobuzy, tak, nie są godne, żeby nosić Polskę walczącą. No a dzisiaj mamy jakby z 4-letnim opóźnieniem, ale mamy odreagowanie tego, że są te koszulki tęczowe. No mamy też rzecz, która jest no mająca trochę mocniejsze konsekwencje, bo w naszych rocznikach, jak ktoś się tam buntował i miał w życiu często pod górkę, to zostało pankiem albo skinem, lał się z tamtymi, no zawsze jakieś ryzyko było, że nie wiem, zginie w tych walkach subkulturowych, no ale nie zmieniał płci sobie i nie przechodził operacji, tak? A dzisiaj to bywa tym, gdzie trafiają ci kontestatorzy, osoby, które się buntują i z tego buntu mogą wyjść wielkie rzeczy, tylko że czasami kanalizacja tego buntu, kanalizowanie go no dzisiaj prowadzi do rzeczy, które mają skutki nieodwracalne.
Właśnie, to jest jedyne, to jest najpoważniejsze w zasadzie zagrożenie, które płynie z tego pokoleniowego buntu, bo jak słusznie zauważyłeś, raz podjętej decyzji w tej kwestii się zmienić później nie da. To okaleczanie psychiczne po prostu będzie się za takim człowiekiem ciągnęło przez całe życie. W zasadzie jedyną receptą, jaka mi się jawi na ten problem, to jest mądrość rodziców. Tak? Jeżeli rodzice nie będą w stanie temu zapobiec, no to w zasadzie będą ponosić później współodpowiedzialność za to, co się stało z ich dziećmi. Myślę, że to jest też jakby jedyna droga do tego, żeby każdy się z nas potrafił zastanowić, jak wychowuje swoje dzieci i czy rzeczywiście potrafi wytłumaczyć im, że płci są tylko dwie, a reszta się dzieje w twoim podatnym na manipulację mózgu i w związku z tym trzeba po prostu ten czas w jakiś sposób ze wsparciem rodziców przejść bezpiecznie.
Dwie anegdoty mi przychodzą w tym momencie do głowy. Jedna historia, jak był film o księdzu Jerzym Popiełuszce. Idą młode dziewczyny z klasą do kina, po czym wychodzą właściwie z płaczem z tego filmu i jedna mówi: do końca myślałam, że on się uratuje. czyli do szczere uczucia i nieznajomość historii, ale ostatnio córka mi opowiadała, u niej w klasie był puszczony film o Ince. No i też dzieci po tym filmie, niektóre zapłakane, z tym, że mówi, no przed lekcją, no oprócz niej, no ktoś tam, kilka osób wiedziało, kto to jest Inka, czyli no pokazuje to, że te dzieciaki, mówię, to one nie są złe, one mają tą wrażliwość, poddane są mechanizmom, oczywiście, które my znamy, tak? W których nasze pokolenie jakoś się poruszało, bo w naszym pokoleniu było bardzo dużo tego buntu, kontestacji mądrzejszej, jeśli ktoś, lub głupszej, jeśli ktoś się zostawał satanistą, albo nazistą, albo jakimś tam skrajnym lewakiem, to też to wszystko było nie najmądrzejsze, no ale niosło za sobą jakiś pierwiastek ideowości i krytyka tego, co było krytykowane, bywała czy odruchowa niechęć do tego świata establishmentowego była słuszna. Co my dzisiaj, mając wpływ na to, co dzieje się w Polsce, możemy w tych sprawach zrobić?
Jeżeli szkoła potrafi zorganizować seans filmu, bo na szczęście mamy takie filmy w ogóle, dzisiaj jeszcze paręnaście lat temu w ogóle nie było o tym mowy, tak? Ten monolit przekazu również filmowego, tak? No, był w zasadzie ścisły, tak? Produkcje tego typu, jak o Ince czy o księdzu Popiełuszce, po prostu nie miały racji bytu, więc nawet, ale też z drugiej strony wtedy po prostu młodzież szukała tego typu wzorców na złość na złość temu establishmentowi właśnie. To tak naprawdę my zawsze jakby też odnosimy się do tego poprzez ten wizerunek marginesu, tak? No bo ten wizerunek marginesu nam jest wkładany do głowy i epatuje w zasadzie z każdej szpalty, z każdego monitora. Pokazywane są te demonstracje, które gdzieś tam dzieciaki idą z jakimiś rzeczywiście kompletnie kuriozalnymi hasłami. Dyktowanymi przez paru cwaniaczków, którzy mają już swoje lata na karku, suflowanymi im gdzieś tam jako ich własne. Najczęściej tak jest. Natomiast wbrew pozorom jednak to nie dotyczy wszystkich, tak. No, większość z tych dzieciaków jest kompletnie, zupełnie nawet nie tyle, żeby to dobrze ująć, obca tym i wpływom, ale po prostu to jakby obojętna, tak, na szczęście impregnowana w jakiś sposób na te skrajności.
Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej jest dr Karol Nawrocki, taki dosyć twardy kibic Lechii Gdańskiej, bardzo tak. Zaangażowany w różnych latach. No i widać od razu, że w IPN-ie to jest to myślenie, że przez to, że on ma tą wiedzę kibicowską, to stara się też tymi nowymi metodami do tej młodzieży docierać.
No, być może rzeczywiście to starsze, zwłaszcza pokolenie kibiców, ma swoją rolę do odegrania w tym procesie. Każdy gdzieś tam w miarę swoich własnych możliwości stara się to wszystko przekazywać, co myśmy próbowali też jakby w tym czasach wcześniejszych zorganizować. Jeżeli to przybiera atrakcyjną dla dzieciaków formę, no to wystarczy, trzeba takim przedsięwzięciom przyklaskiwać i chuchać i dmuchać, bo akademiami ku czci, jak już wcześniej mówiliśmy, niczego nie zdziałamy, natomiast niekonwencjonalnymi metodami, nieszablonowymi, na pewno tak.
Jarek Kiliński był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Nie organizowaliśmy w młodym wieku raczej zbyt często Akademii Ku Czci, a to pokolenie kibiców z naszych roczników ma w tej sprawie coś do zrobienia. Niech ten wniosek podany przez Jarka zostanie usłyszany w różnych miejscach. Niech także to środowisko kibicowskie pozostanie w pewnym sensie poprzez swoją przekorę, podobnie jak pewnie jeszcze parę innych środowisk kontestacyjnych, nieprzemakalne na propagandę, która usiłuje zmienić historię Polski, bo to dokładnie oznaczałoby podważenie roli Jana Pawła II. A ja zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.